Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na studia wschodnie. A dziś jest z nami dr Eleonora Kirwiel z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którą dziś porozmawiamy o Rosji. Rosji, która szykuje się do wyborów prezydenckich. Mają się odbyć one od 15 do 17 marca. I może zacznijmy naszą rozmowę od tego, co tak naprawdę w tych dniach może się wydarzyć. Czy to będą wybory, czy to będzie plebiscyt, w którym zwycięzcą może być tylko jedna osoba?
Właściwie odpowiedział pan na pytanie. Kolejne wybory bez wyboru, prawda? I tu bez dwóch zdań to są absolutnie fikcyjne wybory. Wybory plebiscytowe, wybory, które mają dać wsparcie obecnemu prezydentowi Władimirowi Putinowi.
No właśnie, po co są dla Putina w takim razie te wybory? No bo wiemy, że jego dziś wola jest jakby kluczowa, najważniejsza. Co on chce tym osiągnąć?
Tutaj są jakby... Generalnie rzecz biorąc wiemy, że Putin to jest wszechładny, prawda, no jakby rządca Rosji. Praktycznie sam rządzi tą Rosją, ale legitymizacja władzy jest potrzebna i w takim reżimie. I właśnie te wybory mają spełnić tą funkcję legitymizacji. Ten wynik tego plebiscytu musi być bardzo wysoki dla Putina. Co najmniej tak stawiam, że obstawiam 85%. I tu jest bardzo istotna rzecz. Z uwagi na to, że dzisiaj mamy wojnę, operację specjalną i właśnie tutaj to jest też powiązane. Te wybory no w tym momencie są niewątpliwie powiązane z wojną. Poparcie, tak mocne poparcie dla Putina muszą też wskazać, że społeczeństwo popiera wojnę i dla niego to jest kluczowe. Putin dzisiaj, dla niego wojna stała się sposobem sprawowania władzy. On dzisiaj nie może od tego odstąpić. My mówimy w kategoriach, kiedy się skończy wojna, ale to ze strony Putina, tak jak słyszymy cały czas, nie ma w ogóle takiej narracji o tym, kiedy się wojna skończy. Dlatego, że wojna tworzy mu właśnie tą legitymizację do tego, żeby dalej sprawować władzę. To jest jakby nadaje w ogóle sens rządzeniu Putina. To
umacnia czego? Go?
Umacnia bez dwóch zdań. Przecież po to w ogóle ta specjalna operacja była rozpoczęta. Tu nie chodziło o wojnę, chodziło o specjalną operację faktycznie, która w kilka dni miała zrobić super efekt. Ale przeistoczyła się w tą wojnę, którą mamy. Wojna, która jest bardzo wyczerpująca dla Rosji, która jest trudna, zresztą dla wszystkich, ale mówimy teraz o Rosji, ale Rosja zaadaptowała się do tej sytuacji. My na początku bardzo liczyliśmy na to i trochę bagatelizowaliśmy ten potencjał Rosji. Zawsze mówiłam o tym, że Rosja to jest olbrzymie państwo, które ma bardzo mocne zasoby i może funkcjonować w systemie zamkniętym. A mając jeszcze dzisiaj takie możliwości, żeby właśnie przenieść jakby swój potencjał i swoje stosunki w inną część świata, i to zrobiono, prawda, Chiny, Korea, Iran i tak dalej. I Rosja, my dzisiaj mamy świat nie deficytu, tylko profitu. I pewne rzeczy można dostarczać właśnie w taki sposób i jeszcze różne inne, o tym nie będziemy mówić dzisiaj. Ale chodzi o to, że Rosja sobie z tym poradziła. To nie znaczy, że wszystko jest okej, ale jednak radzi w tej sytuacji. My to widzimy na froncie. Widzimy, jak sytuacja się rozwija. Oczywiście, że tam jest dużo mankamentów, ale jednak Rosja zaadaptowała się do tego. Putin i wojna, tu można postawić znak równości. Dlatego, że tak jak mówię, wojna nadaje dzisiaj sens i znaczenia jego rządom. On w inny sposób tej legitymizacji trudno mu jakby zdobyć.
Zresztą Władimir Putin też wykorzystuje te aspekty związane z wojną, ale także powiązane z gospodarką. Próbuje wykorzystać to, że właśnie mamy pompowanie pieniędzy w ten przemysł wojenny i on mówi, no patrzcie, nasza gospodarka się przecież rozwija, odbija się, można powiedzieć, od dna, czy od kryzysu choćby z 22 roku.
To jest też prawda, ale to jest też takie, jakby ma swoje mankamenty. Ja tu nie będę wnikać w jakieś, prawda, szczegóły gospodarcze, dlatego że akurat też nie jestem specjalistką od tego tematu, ale na pewno ta gospodarka dzisiaj funkcjonuje dzięki temu, że Rosja przestawiła się na drogę mobilizacji wojennej. To oznacza nie tylko mobilizację w sensie potencjału wojskowego, czyli właśnie ludzi, którzy idą na wojnę, czyli właśnie z powiększenia liczebności wojska, ale też mobilizacji w sensie właśnie mobilizacji gospodarki na cele wojenne, bo tak to dzisiaj w Rosji działa. I to jest właśnie też jakby odbijając piłeczkę, ten minus dla strony ukraińskiej, która do dnia dzisiejszego funkcjonuje nadal w jakimś takim dualizmie, można powiedzieć. Bo z tej strony są wojskowi, którzy walczą i którzy bardzo ofiarnie w tej wojnie giną i chronią ten kraj, a z drugiej strony jest społeczeństwo, a przede wszystkim cały aparat państwowy, który funkcjonuje niby prawda, właśnie w takich warunkach wojny, ale całkowicie nie jest zmobilizowany na potrzeby wojny. Przedsiębiorcy, którzy funkcjonują, a to jest zaplecze.
Czyli z jednej strony kraj próbuje żyć normalnie.
A tak nie da się.
Tak się nie da. Wojny.
Niech pan zobaczy potencjał Rosji, która przeszła na tę drogę, i Ukrainy, która jest o wiele mniejsza. W sensie i zasobu ludnościowego, i w sensie gospodarczym, no, nieporównywalnie. I dlatego tutaj teraz jakby jest właśnie to poruszenie w tym kierunku, żeby to zmienić, ale trochę za późno. My mamy już koniec drugiego roku wojny, mamy już zaraz wchodzimy w trzeci, a dopiero takie kroki zaczynają być stawiane, zresztą nie tylko te. Tutaj ta sytuacja w Ukrainie to też zasługuje na odrębne zagadnienie, że tak powiem. Ale wracając do naszych wyborów, tu bezwzględnie poparcie społeczeństwa daje legitymizację i legitymację Putinowi, żeby dalej prowadzić tę wojnę i właśnie do tego dąży.
A jaka jest właściwie taka faktyczna, realna pozycja Władimira Putina, no człowieka, który w tym roku kończy 72 lata. Oczywiście nie jest to jakiś szczególnie podeszły wiek dla polityka, czy w ogóle przywódcy ważnego jednak państwa na świecie, ale też od wielu miesięcy trwają spekulacje na temat jego choćby kondycji zdrowotnej. Dość powiedzieć, że on już nie przypomina tego muskularnego polityka, który gdzieś tam próbował brylować jako polityk celebryta czy jakiś zwinny hokeista amator, prawda?
Na pewno, ale ja bym te spekulacje zostawiłam gdzieś, prawda, daleko z tyłu, bo ja uważam, że to jest temat zastępczy absolutnie. Tutaj wiele jest w przestrzeni medialnej takich różnych rzeczy, które mnie absolutnie nie przekonują do tego, żeby właśnie to przenosić do sfery polityki. My mamy o wiele starszych polityków w dzisiejszym świecie, którzy funkcjonują i których akceptujemy. Także to jest kwestia tego, jak elektorat albo potencjalny elektorat widzi tę osobę, prawda? I jeżeli patrzeć przez pryzmat społeczeństwa rosyjskiego, to bezwzględnie no, Putin nie ma poparcia takiego, któremu rysują w tych we wszystkich wyborach. Tu ewidentnie, ja nie mówię o tej kwestii, kiedy była kwestia Krymu i faktycznie ten, no tutaj ta fala popularności Putina wyniosła go na szczyty w tym momencie. To był jego, no taki szczytowy okres, trzeba powiedzieć, pod względem popularności. Ale dzisiaj oczywiście w Rosji, no my nie mamy dokładnych danych, jak to może być, ale z tego nawet co różne analitycy próbują w różny sposób badać, to mówi się o tym, że taki realny elektorat Putina to jest 30-40%. To jest taki no jakby atomowy jego elektorat, który zawsze będzie za nim. To ci Z-patrioci, jak to się mówi, którzy funkcjonują właśnie przez pryzmat tego, że wspierają go absolutnie nie zważając na to i nie wgłębiając się nawet daleko, co za tym idzie. I przez pryzmat samej osobowości Putina, no i oczywiście wspierając wszystko, co on dalej za tym idzie, mówię. To jest i pokolenie starsze, ludzi starszych, takich poniżej 60 roku życia, ale też dzisiaj często to są i spora część ludzi młodych, która jest właśnie zaangażowana w ten ruch Z-patriotów. Ale jest cała rzesza ludzi, którzy żyją pod presją strachu i którzy po prostu milcząco wspierają ten reżim. I to jest rzecz normalna, bo w momencie, kiedy są areszty z powodu tego, że ktoś nosi znaczek z tęczą, prawda, czy no jakiekolwiek inne rzeczy, ja już nie mówię o protestach przeciwko wojnie, a nawet o takich banalnych sprawach, gdzie ostatnia sprawa, która wyszła w przestrzeni rosyjskiej, gdzie kobieta była u lekarza pediatry i w momencie, kiedy po prostu złożyła donos na lekarkę za to, że usłyszała jakieś niedwuznaczności w stosunku do operacji specjalnej. Czyli no dzisiaj naprawdę, a to robi się kraj coraz bardziej właśnie donosicieli, ludzi, którzy i ze strachu, i z własnych jakichś pobudek właśnie te donosy robią. No to jest normalna jakby ludzka cecha, że wykorzystujemy takie rzeczy i to społeczeństwo też musi w tych warunkach funkcjonować. Funkcjonuje. Więc to wsparcie realnie, tak jak mówię, ono jest w granicach faktycznie, takie 30-40%. Reszta to są ludzie, którzy boją się, ale na przykład są nauczycielami, pracują w urzędach administracji publicznej. Muszą pójść i zagłosować, bo takie są nakazy kierownictwa. Wojskowi i tak dalej, służby mundurowe. No to jest cały wiadomo, aparat. Cały aparat państwowy. Mhm. Więc to robi ten plus plus. Oczywiście są ludzie myślący, którzy nie wspierają reżim i widzą, jaka jest sytuacja, ale to jest dzisiaj no, ta milcząca mniejszość, która boi się nawet w domu często mówić, bo są dzieci, którzy idą do szkoły i zupełnie inne treści tam są wygłaszane. Więc społeczeństwo jest niesamowicie zastraszone, przerażone i dlatego no, to realne wsparcie, ono jest jakie jest, ono takie będzie, a to jakie będzie, zobaczymy w wyborach.
Będzie też zależało od tego, jaka będzie skala fałszerstw, mówiąc wprost tych wyborów, bo to, co charakteryzuje od lat wybory w Rosji, po to są organizowane kilkudniowe głosowania. To wszystko po to, żeby no właśnie wzmocnić poza tym żelaznym elektoratem, o którym pani powiedziała, poza ludźmi, którzy głosują na Putina ze strachu, z innych pobudek. Jeszcze trzeba dorzucić No właśnie, kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt procent do tego.
Ja myślę, że to będzie już absolutnie liczba, która będzie potrzebna albo będzie widziana ze strony Putina jako ta wiarygodna i dla nich akceptowalna. Przede wszystkim z tej strony. Bo nawet to głosowanie elektroniczne to daje olbrzymią przestrzeń do tego, żeby te wybory fałszować.
I tu
to jest w ogóle nie do sprawdzenia już w tym momencie. I to będzie w taki sposób zrobione. Wszyscy o tym wiedzą, pomijając tą właśnie jakby taką tradycyjną drogę, gdzie każdy pójdzie do urny i odda swój głos. A i właśnie jeszcze ta przestrzeń głosowania elektronicznego, które będzie no... bezwzględnie. To specjalnie było stosowane właśnie to, mówiliśmy o wyborach parlamentarnych i mówiłam, że to będzie ten pierwszy krok do tego, żeby to wprowadzić jako coraz szersze głosowanie, żeby później efekt dorysować, tak jak mówię.
Władimir Putin jest spokojny, jak rozumiem, o wynik tego plebiscytu, tych wyborów. Dlatego nie prowadzi właściwie żadnej kampanii?
Prowadzi kampanię w tym sensie, że jednak jeździ do różnych regionów i tak dalej, pokazuje się wszędzie, chociaż absolutnie nie mówi o tym w kategoriach programu przedwyborczej. Zresztą w ogóle nie ma tego programu przedwyborczego, bo po co program przedwyborczy, gdy on swoim czynem pokazuje, co robi. Także tutaj bezwzględnie jego pozycja, nawet przez te szczególiki, prawda, jest pokazywana. Ale tu jest te wybory, też mamy tutaj bardzo fajną, bardzo ciekawą sytuację, no, przez pryzmat tych kandydatów, których dzisiaj mamy. Też.
To prawda i o tym krajobrazie no, kampanijnym, nazwijmy to, czy przedwyborczym w Rosji i właśnie dziś rozmawiamy i o tym, czy jest ktoś, kto może Władimirowi Putinowi no właśnie zaszkodzić, zagrozić, wystraszyć, czy nie. O tym dziś porozmawiamy, ale o tym w drugiej części naszej rozmowy. Ja przypomnę, dziś z nami jest dr Eleonora Kirwiel z Katedry Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego UMCS. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.